Hej, hej, hej! W specjalnym odcinku Q&A podcastu No Nie Gadaj witają Was bardzo serdecznie Grzegorz
i Kamil.
Zróbcie sobie kawę, herbatę, yerbę i oczywiście zapnijcie pasy. Tak, więc teraz jest specjalny odcinek, nienumerowany odcinek, bo nie będzie w nim o sprawach kryminalnych. Byliśmy dość mocno zajęci lepieniem pierogów i tarciem buraków na barszcz. W moim wypadku też zaangażowani w zwijanie rolek sushi, więc nie mieliśmy za dużo czasu, żeby przygotować odpowiednio rzetelnie nasze sprawy kryminalne, nad którymi już oczywiście pracujemy, bo ja wiem, co się u mnie pojawi. Nie wiem, czy ty masz już coś na radarze?
Tak mniej więcej, tak mniej więcej. Nie zdradzajmy. No, ale się sprzedałeś, że nie jesteś Polakiem i jesz sushi na Wigilię.
Było też pytanie o tradycje świąteczne, no ale jest już po świętach, więc no może gdzieś tam tylko wspomnimy o naszych tradycjach świątecznych. Tak, więc nie będzie dzisiaj oczywiście spraw kryminalnych, tak jak zapowiadaliśmy, ale mogliście przez ostatni tydzień zadawać nam pytania na naszej grupie, na naszych mediach społecznościowych dotyczące dzisiejszego odcinka Q&A. Mogliście zadawać nam pytania na różne tematy i te pytania sobie zebraliśmy i dzisiaj na nie odpowiemy. Czy jeśli chodzi o jakieś dygresje poza Q&A, ja tylko chciałem powiedzieć na temat tego, że dokończyłem Wiedźmina, obejrzałem go do końca i swojego zdania, swojej opinii nie zmieniam. Moim zdaniem Wiedźmin jest świetnym serialem. Jestem naprawdę totalnie zauroczony tym serialem. Praktycznie nie mam do niego większych zastrzeżeń. Po obejrzeniu tych wszystkich 8 odcinków w sumie jeszcze bardziej się utwierdziłem w przekonaniu, że decyzja o 3 liniach czasowych, ta narracja taka trochę porwana, doskonale się sprawdza. Serial też porusza fajne kwestie społeczne, co mi się bardzo, bardzo podoba. Jest tam trochę takich rzeczy, nad którymi można sobie pomyśleć i to mi się bardzo, bardzo podoba. No i czuć w większości też pieniądz, mam wrażenie, w tych scenach walki, w tych scenach CGI, jak na pierwszy sezon serialu takiego fantasy, no to mam wrażenie, że tego chyba jeszcze nie było, żeby aż tak bardzo było czuć pieniądz już w pierwszym serialu, już w pierwszych odcinkach, żeby było widać, że ktoś tam trochę sypnął grosza.
Westworld było bardzo fajne, taki pieniądz było też czuć w
to
pierwszym
fakt,
sezonie.
To fakt, tam był rozmach, to faktycznie. No tak, tylko że to takie bardziej science fiction, nie? A jeśli chodzi o te seriale fantasy, to w sumie chyba takiego czegoś nie było. Podejrzewam,
wiesz, teraz
że
są
jak
też
się...
te czarne materie, też tam podobno jest pieniądz.
Podejrzewam, że jak się pojawi, z tego co słyszałem, co chwilę jest zwiększany budżet tego serialu, który ma się pojawić na Amazon Prime i być w świecie Władcy Pierścieni. Mhm. No i czuję, że tam też będzie bardzo czuć pieniądz, bo Amazon to będzie jego ogromna szansa, żeby zebrać sobie kolejnych użytkowników. I podejrzewam, że tam też będzie bardzo z przytupem, ale no podoba mi się bardzo, zastrzeżeń praktycznie nie mam żadnych. Czasami są delikatne przestoje, ale właśnie dzięki tej narracji, która jest w Wiedźminie, to wszystko bardzo się fajnie balansuje. Moim zdaniem tak dobrego serialu Netflixa nie było od dawna. I to jest moim zdaniem bardzo, bardzo duży sukces Netflixa, bo było widać ostatnimi czasy ten zjazd formy trochę. Mam wrażenie u Netflixa, a teraz no naprawdę jestem pod wrażeniem, więc no moja opinia, jeśli chodzi o Wiedźmina, się nie zmienia. Jeśli chodzi o inne rzeczy, jakieś kulturowo, sportowo, cokolwiek.
No wiesz, ten Wiedźmin właśnie tak wszystkich pochłonął trochę jak kiedyś. No, Claire jak w kinie, nie? Że teraz jak gdziekolwiek się pojawię i spotkam kogoś znajomego, to się przy okazji zapyta, a jak tam oceniasz Wiedźmina?
Trzeba się ustosunkować, nie?
Trzeba się ustosunkować i już trochę to mówienie o tym Wiedźminie też mnie trochę przeraża, bo bez przerwy muszę powtarzać mniej więcej to samo.
No tak. No ale, byłem też na Star Wars najnowszym. Jestem totalnie rozczarowany Star Warsami. kompletnie moim zdaniem film, no marny, nie to zwieńczenie tej trylogii disneyowskiej, no niestety moim zdaniem nie wyszło. Jest takim hulającym fanserwisem. No film nie dla mnie. Film nie dla mnie. Na pewno odnajdzie swoich odbiorców, bo jest zrealizowany z bardzo dużym rozmachem, są fajne sceny, ale niestety, jeśli chodzi o samą opowieść i tak dalej, i to, co tam się pojawia, ten właśnie taki stuprocentowy fanserwis, to nie dla mnie. Ja na takich rzeczach nie... się z takich rzeczy nie cieszę aż tak, jakby tego pewnie oczekiwali twórcy tego filmu. A zwłaszcza jako film taki samodzielny, to praktycznie te najnowsze Star Warsy są bezwartościowe moim zdaniem.
A ten Mandalorian jest chociaż spoko podobno.
Podobno tak, no niestety Disney mnie nie szanuje i nie udostępnił mi w moim kraju ojczystym.
Disney wyszedł z założenia, przywróćmy piractwo w Polsce.
Tak, no najwidoczniej, a ja niestety...
Coś, czym byliśmy naprawdę dobrzy.
Jestem zbyt leniwy, żeby piracić filmy w dobie tylu platform, na które wydaję miesięcznie niemałe pieniądze, bo subskrybuję obecnie 3 platformy streamingowe. I naprawdę mam co oglądać, więc cieszę się, że Mandalorian jest fajny, ale no niestety Disney nie docenia widocznie rynku polskiego. Zresztą się nie dziwię, no bo dla takiego Disneya rynek polski to jest pewnie jakiś totalny promil tej sprzedaży, która tam jest. Ale niestety, nie będę piracił, nie będę też kombinował z jakimiś VPN-ami czy z czymś, żeby koniecznie obejrzeć, bo mówię, no tak jak mówił Nikodem Dyzma, jak ktoś mnie drzwiami wyrzuca, to ja oknem wchodzić nie będę. No jeśli ktoś mnie nie chce, no to co, ja będę się pakował na imprezę, gdzie mnie nie chcą. No mam co oglądać. Lubią mnie w Netflixie, lubią mnie w HBO, lubią mnie w Amazonie, więc mam co oglądać naprawdę. A są tam fajne seriale, bo i w HBO jest co oglądać, i w Amazonie jest bardzo dużo rzeczy fajnych do oglądania, więc sorry. Jeśli się Disney pojawi, to nie wiem, za 3 lata powiemy, nowy serial Mandalorian, chcecie o nim pogadać? No tak, no ale wtedy, nie wiem. Nie wiem, czy Pira... Ale oglądałeś? Nie.
Nie, nie
oglądałeś. Nie oglądałeś. Ja z piracenia wyrosłem gdzieś tak, nie wiem, pewnie z 15 lat temu, więc no niestety...
Limit danych na chomiku też ze sobą jest z gimbazy pewnie, tak, jakieś 100 mega.
No sorry, nie będę się w takie rzeczy bawił. Tak samo jest z muzyką, no, jak jest Spotify, jest Apple Music, jest Tidal, jest cała masa różnych serwisów streamingowych, dzięki którym można legalnie za niewielkie pieniądze słuchać sobie muzyki, no to nie piracimy, nie piracę ja przynajmniej po to, żeby nie wiem, żeby obejrzeć jakiś serial, którego ktoś mi nie chce pokazać, a ja będę go gdzieś tam pokryją mu oglądał. Nie będę się bawił w takie rzeczy. Obejrzę Mandaloriana, jak już nikt nie będzie o nim pamiętał.
Chociaż to by miało fajny klimat, nie? Jakbyś ściągnął i na przykład gdzieś się musiał w jakiejś jaskini ukryć, albo wiesz, w chaszczach i oglądać.
No tak, ale to tak wygląda trochę. Martwi mnie jedynie to, bo jestem fanem filmów Marvela i martwi mnie jedynie to, że może się okazać tak, że w pewnym momencie te filmy Marvela w tej kolejnej fali, która już się powoli zbliża, zaczną się zazębiać w jakiś sposób z serialami, których nie będę mógł oglądać i podejrzewam, że... Czy nie wiem, podejrzewam, że masa ludzi po prostu nie będzie tutaj rozpatrywało tego w żaden sposób moralnie, tak jak ja, tylko po prostu spiraci ten serial, albo sobie gdzieś tam zainstaluje jakiegoś VPN-a i będzie to oglądał. Będą to oglądali, ale nie, jeśli tak będzie, że pójdę na film i nie będę wiedział, o co chodzi, albo będą jakieś nawiązania do rzeczy, o których nie mam pojęcia, bo nie oglądałem serialu, no to sorry, no to prawdopodobnie będę musiał zrezygnować z oglądania tego, bo na przykład seriale DC można normalnie oglądać, są w HBO, oczywiście pojawiają się z delikatnym opóźnieniem, ale są dostępne, tak? A Disney prawdopodobnie nie udostępni tych seriali nikomu innemu, nie pojawią się one ani na Netflixie, ani na HBO, ani na niczym, przynajmniej tak mi się wydaje, nikt tego nie zapowiadał póki co. A prawdopodobnie filmy będą się do nich odnosić, no i filmy będą się pojawiały w kinach, a może się okazać tak, że nie będziemy wiedzieć po części, o co w nich chodzi, bo będą się odnosić do rzeczy, które są w serialach. No ale to powiedzmy, to dopiero za jakiś czas będzie można powiedzieć, czy tak faktycznie jest, czy nie. No trochę się tego obawiam, ale zobaczymy.
Może wspomnę od razu, bo no jeszcze nie obejrzałem, ale nowy sezon, drugi sezon You wleciał.
Ty, a, to ja w ogóle nie znam Netflixa, tego serialu.
Także zacieram leciutko rączki i niedługo się za to zabiorę, więc pewnie któregoś tam dnia, jak się mnie zapytasz, co tam oglądałeś, to pewnie You wleci.
Mhm. A w ogóle tego serialu nie oglądałem, nie. Bo nigdy nie wspominałeś o nim chyba na...
Nie, bo to pierwszy sezon był jakoś pewnie z rok temu, nie? No ciężko, żeby wiesz, żeby wypuścili w ciągu pół roku jeden sezon i teraz rzucili drugi.
No tak, no. Nie widziałem tego serialu, więc w ogóle nie wiem nawet o czym on jest, więc...
Tak, o stalkerze powiedzmy, tak w totalnym skrócie.
O, no to może sobie nawet obejrzę.
A jest trochę krewki tam też... Też możesz sobie, wiesz, akurat można to powiązać jakoś z naszą tematyką kanału.
To tak, to myślę, że sobie sprawdzę ten serial. Piszcie w komentarzach, czy znacie ten serial, czy oglądacie. O Wiedźminie już się wypowiadaliście na grupie i na naszych mediach społecznościowych. Nie wszyscy się ze mną zgadzają, jeśli chodzi o mój entuzjazm. I bardzo dobrze, no bo w końcu tak powinno być. Jeśli serial, czy film, czy w ogóle jakieś dzieło kultury nie budzi emocji, no to chyba oznacza, że jest słabe, no. A z drugiej strony, jeśli wszyscy by oceniali taki serial dobrze, no to też chyba coś byłoby z nim nie tak, bo jest takim wysmażonym kotletem dla każdego, a to chyba nie do końca o to chodzi. Dobra, no chyba teraz przechodzimy już do sekcji Q&A. Gdzie odpowiemy na pytania, które zadawaliście nam przez ostatni czas? Dobra, to najpopularniejszym chyba pytaniem, które się powtarzało wiele razy i też miało gdzieś tam te pytania, jak się powtarzały, to miały dość sporo lajków. To były takie pytania... dotyczące stricte nas i naszego takiego, powiedzmy, życia prywatnego. Więc pierwsze pytanie. Od ilu lat się znacie i w jakich okolicznościach się poznaliście? Po ile macie lat? Tak. Czy pamiętasz, w jakich okolicznościach się poznaliśmy?
Przecież nie powiem. Nie no, ile mieliśmy z 6-7 lat pewnie, no bo to była pierwsza podstawówki.
Tak, poznaliśmy się w pierwszej klasie podstawówki, bo chodziliśmy razem do klasy.
Wcześniej, nie wydaje mi się, żeby wcześniej...
Wcześniej tam... się chyba nie znaliśmy, chociaż mieszkaliśmy w tym samym mieście. Ale nie, no, wydaje mi się, że poznaliśmy się...
Jak doszło do tego, że zaczęliśmy od razu siedzieć ze sobą w ławce, jak się nie znaliśmy wcześniej, nie? Najczęściej to działa tak, że...
Nie wiem właśnie, nie pamiętam dokładnie, jak to się stało, ale faktycznie praktycznie całą podstawówkę...
I gimbazę.
I gimnazjum, no bo chodziliśmy też później razem do gimnazjum, siedzieliśmy razem w ławce. Tak się złożyło, że do liceów chodziliśmy innych. Mm-hmm. Ty zostałeś w naszym rodzinnym mieście, ja wyjechałem.
O, więc.
Poza moje miasto rodzinne, nie uczyłem się w moim rodzinnym mieście.
500 metrów od znaku informacyjnego, że jest nasze miasto rodzinne, czyli hełno od razu możemy powiedzieć, bo tam pewnie też takie pytania się pojawiały o nasze miasto rodzinne.
Jesteśmy z Chełmna nad Wisłą, jest to miasto tak mniej więcej w równych odległościach między Bydgoszczą a Toruniem. No i tak, i ty zostałeś w liceum w Chełmie, ja się uczyłem w liceum poza Chełmnem, niedaleko Chełmna, ale mimo wszystko poza granicami Chełmna. I co? I później studiowaliśmy też w zupełnie innych miejscach, więc to tyle.
Znaczy, po ile macie lat? Mamy po 27 lat, czyli jak znamy się od wieku tak mniej więcej 7, no to...
To znamy
mieliśmy
się
7 lat, czyli znamy się 20.
20, około, nie? 20 lat. 20 lat się znamy, dokładnie. To tyle. Drugie pytanie. Czym zajmujecie się zawodowo? Czy wasi pracodawcy wiedzą, że nagrywacie podcasty? Jeśli tak, to co sądzą na ten temat?
No i tu widzę, że szczególnie dotyczyło się mnie. Moi pracodawcy nie wiedzą. I tak naprawdę nikt ode mnie z pracy nie wie, że to nagrywam. Mhm. I mam nadzieję, że tak pozostanie, bo to będzie pewnie się wiązało z szyderką i wiesz, każde słowo i zdanie, które wypowiem, będzie gdzieś tam powtarzane kilka razy. I szczególnie, że ja jestem ogromnym fanem robienia szyderki, takiej pozytywnej, nie szydzenia z ludzi, tylko takiej pozytywnej szyderki i gdzieś tam w szatni tej klubowej, piłkarskiej i tak samo w miejscu pracy. Więc tu by był niezły element jakby odwetu dla kolegów i koleżanek z roboty, więc mam nadzieję, że nigdy to do nich nie dotrze.
No tak, bo jeśli ktoś nie słuchał wszystkich naszych odcinków, no to też należy wspomnieć, że z zawodu jesteś...
Policjantem.
Jesteś policjantem, więc to jest to... Jesteś w temacie jakby po części tego, o czym mówimy i tak jak mówisz, no twoi pracodawcy, twoi koledzy z pracy, znajomi z pracy słuchają cię?
Nie.
Też nie. Jeśli chodzi o mnie, to zajmuję się zawodowo handlem. Mam sklep, w sumie dwa sklepy z tonerami do drukarek, więc... No, więc jeśli potrzebujecie tonera do drukarki, to sobie wpiszcie www.toneritanie.pl i to jest mój sklep, więc możecie robić tam zakupy. I to chyba wszystko. No, to jest moje źródło utrzymania już od kilku lat. I póki co wszystko wskazuje na to, że tak zostanie, więc no...
To chyba było najczęstsze pytanie. Bo
tak, to było jedno z najczęściej zadawanych pytań, tak. No, nie, Kamil ma chyba bardziej intrygującą pracę. Ja niestety mniej. Dobra, kolejne pytanie. Jakiś szczegół, którym się chlubicie, każdy z osobna? Coś, w czym jesteście dobrzy? Nie musi być to coś spektakularnego. To pytanie zadała nasza słuchaczka Kasia.
To ja już przed chwilą wspomniałem. Wydaje mi się, że jestem dobry w tej szyderce takiej. A jeśli... chodzi o takie typowo zawodowe kwestie, to wydaje mi się, że jestem dobry w rozmawianiu z osobami, które są chorzy, tak psychiatrycznie powiedzmy. Często zdarzały się takie sytuacje, że osoby, które szalały rozmawiając z innymi ludźmi, akurat ze mną były mega spokojne. Często koledzy z gdzieś tam z pogotowia ratunkowego się pytali mnie, czy mnie na oddział ratunkowy tam gdzieś w psychiatrii nie wysłać, jak słyszeli, jakie rozmowy z nimi przeprowadzałem. Ale jakoś mam jakieś takie wyczucie, umiem czytać ludzi, powiedzmy. Mi się wydaje, że to jest taki szczegół, z którego mogę się pochlubić i z którego jestem dumny, że udaje mi się z każdym w miarę tak dogadać i jakby nie wpieniam ich dodatkowo.
Jeśli chodzi o mnie, to w sumie nie mam żadnych nietypowych zdolności czy cokolwiek. Bardziej by tu się to wiązało gdzieś z moimi zainteresowaniami i rzeczami, które robię poza moją pracą zawodową, ale jedną z rzeczy, którą...
Mógłbyś powiedzieć, że super sprzedaję tonery.
Super sprzedaję tonery, no to prawda. Jestem bardzo miły, ale jedna z rzeczy takich nietypowych, którą się może nie każdy może pochwalić, to jest to, że miałem przez pewien czas epizod taki, że byłem pilotem rajdowym i podobno byłem w tym całkiem dobry. Jeździłem Peugeotem 206cc w rajdach samochodowych i był to dość krótki epizod, ale bardzo miły. Polecam każdemu, bo o ile się ma predyspozycję i o ile potrafi się wyłączyć gdzieś tam stres i strach przed tym, że można w każdej chwili wylecieć z trasy i potencjalnie gdzieś tam zrobić sobie jakąś krzywdę, to jest to bardzo, bardzo ciekawe przeżycie. Jednocześnie pozdrawiam moją koleżankę Kasię, z którą jeździłem właśnie. Nie wiem, czy w ogóle nas słucha, pewnie nie, ale no to było bardzo, bardzo fajne przeżycie, bardzo, bardzo miło to wspominam i to jest coś takiego, co pewnie nie każdy będzie miał okazję zrobić. Ja miałem okazję i jest to bardzo miłe wspomnienie.
To jeśli tak wspominasz o pozdrowieniach, to ja dodam, że jestem bardzo dobry w FIFA. To dla Krzysztofa specjalnie.
Kolejne pytanie zadała nam słuchaczka Monika. poza nagrywaniem podcastów, czy macie jakieś inne hobby, rzeczy, które lubicie wyjątkowo robić i które sprawiają, że jesteście szczęśliwi?
To jest pytanie do każdego osobno.
Chyba
rozumiem.
Tak, no. No nie, że...
Bo wspólnie pewnie urbex byśmy zrobili, nie?
Wspólnie
byśmy
tak.
Myśleli o urbexie.
Tak, tak, tak. No to z takich wspólnych rzeczy to na pewno urbex, no też łączy nas po części pasja do piłki nożnej, powiedzmy, bo udzielamy się w lokalnym sporcie, można tak powiedzieć.
Ty bardziej z tej prezesurskiej tej
tak, ja bardziej,
strony, bardziej aktywnej strony.
Tak, ty strzelasz bramki, ja bardziej powiedzmy, no, jestem...
Wypłacasz hajs za te bramki.
Białym kołnierzykiem, nie? Ja z tego żyję. A jeśli chodzi o takie indywidualne rzeczy, kwestie zainteresowania, cokolwiek?
No wiesz, najłatwiej teraz ludziom powiedzieć... Gierki komputerowe, seriale i filmy. Ale
dobry film, dobra książka.
Tak, dobry film, dobra książka, ale to chyba wszyscy, wiesz, wszyscy się na tym opierają. Mhm. Planszówki mi się ostatnio bardzo spodobały.
Mhm. Będzie też chyba pytanie później o planszówki.
Ogólnie broń palna to mnie kiedyś interesowała bardzo, ale ostatnio coś mi to hobby gdzieś tam przepadło. Dawno też nie byłem na strzelnicy. Ale też to bardzo lubiłem i te wszystkie takie elementy gdzieś tam taktyczne to mnie zawsze jarało. Kościół, szkoła, strzelnica, tak.
Jeśli chodzi o mnie...
Szczęść Boże.
Z takich rzeczy, które mnie interesują, oprócz oczywiście dobrego filmu i dobrej książki, to... Przez długi czas miałem kilka kapel rockowych, w których śpiewałem i grałem na gitarze, więc to jest takie moje hobby, które bardzo lubię, które granie na gitarze bardzo, bardzo odstresowuje, można sobie odpocząć w ten sposób i to na pewno pozytywnie gdzieś tam na mnie działa. Jeśli chodzi o jakieś takie... Inne hobby, nietypowe powiedzmy, to przez długi czas interesowałem się na przykład lotnictwem, latałem na symulatorach lotu, była to taka moja bardzo duża pasja i wiedza powiedzmy gdzieś tam o lotnictwie.
No to już pamiętam z podstawówki, jak w podstawówce kiedyś u ciebie byłem jeszcze na tym starym mieszkaniu, rozumiałeś, dostałeś ten joystick
tak,
taki
tak,
do
tak,
latania.
Tak, tak, tak. No w podstawówce już latałem na symulatorach przez całe gimnazjum gdzieś tam. No teraz mam cały czas moje oprzyrządowanie do latania, ale już mniej latam, czasami tylko tak sobie jakieś krótkie trasy włączam.
Akurat jak Michał Wiśniewski wpadnie, to razem
sobie latać. Tak, z Michałem. Nawet przez krótki czas chyba latałem gdzieś tam w takiej grupie, w której też był Michał Wiśniewski, więc to też jest taka ciekawostka, bo faktycznie Michał się przez długi czas udzielał, zresztą on w końcu chyba sobie zrobił normalnie licencję pilota.
Jest chyba teraz w ogóle prezesem Związku Pokerzystów. O ile
tak, tak, tak. W pokerze też tam on jakąś chyba nawet taką platformę pokerową stworzył, czy coś takiego. Nie wiem dokładnie, bo to się w sumie nie interesuje jakoś bardzo...
Michałem Wiśniewskim czy pokerem?
Ani pokerem w sumie, ani życiorysem Michała Wiśniewskiego. Ale no to jest... To są takie rzeczy, które mnie interesują. Jeśli chodzi o rzeczy takie, które sprawiają, że jesteście szczęśliwi, ja na przykład bardzo też lubię podróżować. Jeśli mam czas i możliwości finansowe, to bardzo, bardzo lubię. Bardzo lubię góry, bardzo lubię Bieszczady, co też już chyba wspominaliśmy w podcaście, to na przykład takim moim ulubionym miastem ostatnio jest Berlin, do którego bardzo lubię jeździć i zwłaszcza Potsdam, to bardzo, bardzo lubię tamte rejony. I to chyba wszystko. Kolejne pytanie zadała nam też Monika. Skąd fascynacja true crime i generalnie wszystkimi tymi historiami kryminalnymi?
Wiesz co, tak, to fascynacja true crime chyba się dopiero teraz narodziła. Jeżeli chodzi o czasy studenckie, to trochę się interesowałem w ogóle samym tematem seryjnych zabójców, ale głównie mnie jarała postać Teodora Kaczyńskiego i głównie na nią zwracam uwagę i tam gdzieś kopałem informacje na temat tego gościa. A jeśli chodzi o tak ogólnie o true crime, ogólnie o jak najwięcej historii, z którymi się zapoznaję, gdzieś tam mnie interesują, to chyba dopiero ty mnie teraz zaraziłeś przez ten pomysł o stworzenie podcastu, tak naprawdę.
Jeśli chodzi o mnie, o fascynację true crime, no to u mnie, szczerze mówiąc, to się wydarzyło dużo, dużo wcześniej. Miałem zawsze coś takiego, że te historie kryminalne gdzieś tam we mnie siedziały i się zawsze tymi rzeczami interesowałem i pasjonowałem. W wieku, podejrzewam, no na pewno dużo, dużo niższym niż wskazany na tego typu fascynację. I pamiętam nawet, jak razem z, zresztą w sumie naszym wspólnym kolegą Wojtkiem, pamiętam, się pasjonowaliśmy między innymi Kubą Rozpruwaczem i rozmawialiśmy na ten temat i nawet jakieś książki tam sobie pożyczaliśmy na temat sprawy Kuby Rozpruwacza. No to taka klasyka, powiedzmy, od której pewnie wielu obecnych fascynatów true crime'em zaczynało, bo to jest taka typowo tajemnicza sprawa. Pamiętam, o Zodiaku bardzo dużo czytałem, później o sprawie Połanieckiej między innymi, dlatego też ona się pojawiła jako pierwsza z moich spraw, które omawiałem. Trochę w sumie tego żałuję, że ona się pojawiła jako pierwsza, bo coraz więcej, ostatnio doskonały materiał na temat sprawy Połanieckiej zrobiła nasza koleżanka Justyna Mazur. Doskonały materiał i podejrzewam, że dużo ludzi przeskakuje gdzieś tam do tego naszego pierwszego odcinka od Justyny. No i niestety ten pierwszy odcinek nie jest taki, jak pewnie byśmy chcieli. I trochę ludzi tam komentuje, że chaotycznie przedstawiłem to, że nie do końca tak, no znaczy nie tyle, że nierzetelnie, ale może chaotycznie, że no widać gdzieś tam pewnie moje takie zdenerwowanie i tak dalej. No niektórzy po prostu...
I pewnie forma też nie pasuje do końca ludziom.
Wydaje mi się, że tak, że jeśli ktoś przeskakuje od Justyny, która ma tak to wszystko bardzo fajnie poukładane, mówi takim spokojnym głosem, a my, zwłaszcza w tym pierwszym odcinku, to urządziliśmy sobie taką pogadankę i momentami są tam jakieś żarty i...
O Smoleńsku, raz
o Smoleńsku, no jakieś tam tego typu rzeczy i jakaś tam kurwa była jedna czy druga, no to niestety, jeśli ktoś przeskakuje od Justyny do nas, to no to może być trochę zbity z tropu.
Szczególnie, że ten pierwszy odcinek był, ja myślałem, że my siądziemy sobie i tak na luzaku sobie pogadamy, tak jak normalnie, ale jednak ten mikrofon i to wszystko, to oporządzenie i to wszystko dookoła, jednak trochę stresuje. Ja w ogóle nie spodziewałem się tego, bo jakoś nigdy się wiele nie stresuję takimi małymi rzeczami, nawet już większymi rzeczami, jakimiś tam powiedzmy prawem jazdy czy maturą, też się jakoś mega nie stresowałem. Wiadomo, że się stresowałem, ale nie byłem taki sparaliżowany mega. A tutaj jednak trochę ten stresik się włączył i było ciężko czasami się wysłowić.
No,
szczególnie,
że
ja przyszedłem na tą pierwszą sprawą, no niezbyt w pełni zdrowia i jeszcze bez notatek jakichkolwiek.
Tak.
Więc początkowo myślałem, że kurczę, znam tą sprawę, przeczytałem trochę książek, trochę się z nią zapoznałem, będę w stanie to powiedzieć. A na końcu tak mnie stres trochę zjadł, że w końcu mówię sobie, kurczę, o tym zapomniałem. Tak. I nie do końca byłem zadowolony z tego, co powiedziałem, bo wiedziałem, że to nie było do końca to, o czym myślałem wcześniej, nie? Że jak to chcę przedstawić tak naprawdę.
Tak, więc no jeśli chodzi o ten pierwszy odcinek, to fakt, że on był stresujący, powiedziałbym trochę też nie byliśmy pewni tego, jak to wyjdzie sprzętowo, czy sprzęt da radę, czy nie da rady. Działaliśmy na trochę, innym pożyczonym sprzęcie od naszego serdecznego kolegi.
Wtedy myśleliśmy, podchodziliśmy do tematu tak, że będzie nas słuchać 20 wspólnych znajomych i w trzecim odcinku już tak naprawdę będziemy mieli tylko dygresje, na których będziemy sobie robić jaja i tak naprawdę historie kryminalne będą gdzieś trochę z boku.
Tak, no w sumie taki, w dużej mierze taki był plan i rozmawialiśmy, no, że jak tam w przeciągu gdzieś tam 10-15 odcinków trochę tam ludzi zacznie nas słuchać, to sobie wyrobimy jakąś taką formułę, żeby wtedy już robić to tak bardziej profesjonalnie, żeby się tego nauczyć i tak dalej. A okazało się, że no praktycznie już ten trzeci odcinek gdzieś tam to już był taki, no, że...
No ja już myślałem, że trzeci odcinek będzie słuchał nas tylko 20 znajomych, a tych znajomych naszych wspólnych teraz się zrobiło parę tysięcy czasami, nie?
Tak. No, już na naszej grupie samej jest, jest prawie tysiąc osób. No, na aplikacjach podcastowych też nas słucha spokojnie kilka tysięcy osób, więc no czuję się większą presję i czuję się coś takiego, że każdym słowem można kogoś w jakiś sposób urazić, że można, że trzeba w jakiś sposób uważać na te słowa, żeby nie powiedzieć czegoś głupiego, bo jeśli ktoś cię osobiście zna i jeśli ktoś wie mniej więcej, jakie masz poczucie humoru, to wie, że ty, nie wiem, nie masz nic złego na myśli, nawet jeśli powiesz coś głupiego.
Ale tak działa też to zakazane słowo o pieniądzach, tylko że skrót myślowy.
Dokładnie,
I większość ludzi, którzy mnie znają, to wiedzą, że to jest trochę naśmiewanie się właśnie z tych zdrobnień.
Tak.
A jak ktoś o tym nie wie, no to dla niego działa to trochę tak jak płachta na byka.
No właśnie, i jeśli z kimś siedzisz w cztery oczy, to łatwiej jest wyczuć jakąś tam ironię, łatwiej jest wyczuć, nawet jeśli powiesz coś głupiego, no to się uśmiechniesz i każdy wie, że to gdzieś tam było, można wziąć w nawias i tak dalej, a no jeśli ktoś ciebie totalnie nie zna, klika sobie gdzieś tam filmik, chce sobie posłuchać przyjmijmy, o tej zbrodni połanieckiej i mówi, i słychać dwóch typów, którzy gdzieś tam chichoczą, śmieją się.
O firankach w autobusie,
tak,
nie? Jakieś tam
i gadają
rozmowy.
O jakichś firankach w autobusie i są niepoważni. No to można odczuć takie wrażenie, że ktoś tu sobie robi jaja zamiast być poważnym. Ale no założeniem podcastu zawsze było jedno, że nie przekraczamy nigdy pewnych granic, że nie ma oczywiście śmiania się z ofiar, nie ma śmiania się z jakiejś brutalności i tak dalej, z takich rzeczy, z których no nie wypada się śmiać i tego wydaje mi się, że nie robimy, no ale mimo wszystko czasami ktoś może te nasze wypowiedzi odebrać, zwłaszcza w tych pierwszych odcinkach, może odebrać w opaczny sposób, co niestety często się odbija gdzieś tam w komentarzach, że ktoś myśli, że po prostu my, nie wiem, tańczymy na grobach ofiar i po prostu sobie robimy jaja z tego,
ale
nie do końca tak jest.
Szczególnie miłe są te komentarze o tym, że czuć jakby ktoś siedział z nami na browarze i w sumie taka była nasza głównie koncepcja, żeby ktokolwiek siedzi i tego słucha, gdziekolwiek teraz jest, to żebyś się czuł jakby był wieczorkiem gdzieś pod parasolami, ciepłe lato.
Dokładnie.
Wiosna albo ciepłe lato właśnie, albo ognisko na przykład.
Dokładnie.
Wiesz, ktoś brzdękoli gitarką.
Tak.
W naszym przypadku
i czasami,
Siwek,
no właśnie, jak są te poważniejsze historie, gdzie to pole do tego jajcowania jest mniejsze, no to właśnie mi się to kojarzy bardziej z takimi właśnie siedzeniem przy ognisku, opowiem wam straszną historię, nie? Gasimy świat, jest ciemno, siedzimy sobie gdzieś tam właśnie po ciemku i klimatyczna jakaś pogadanka, czasami ktoś rozluźni przez swoją atmosferę.
Jakiś klaun gdzieś siedzi
oczywiście,
obok i tam
czasami
puści jakiś żarcik.
Dokładnie. I taki mniej więcej był pomysł. Czasami jeśli te historie są bardziej jajcarskie, no to też dobrze i to jest fajne, ale nigdy mam wrażenie i staramy się przynajmniej nigdy pewnych granic nie przekraczać i no właśnie tego zawsze chcieliśmy się wystrzec, przynajmniej no, taki był zamysł, żeby uniknąć właśnie takiego czegoś, że ktoś uzna, że no klaunujemy i robimy sobie bekę z poważnych rzeczy, a no nie o to chodzi. Kolejne pytanie zadała Kinga. Przy której z dotychczas omówionych spraw pracowało się każdemu z was najlepiej?
W moim przypadku chyba będzie to Edward Feud, tak mi się wydaje.
No proszę.
Z jednego powodu, bo te większość historii, o których opowiadałem, to były takie dłuższe, ale ostatnio Moro Castle na przykład, to były takie długie historie, które chciałem trochę gdzieś skrócić albo opowiedzieć tak szybko, w miarę, żeby to w tym czasie naszym antenowym, powiedzmy, tych półtorej godziny się zmieścić. I zasuwałem trochę i ścinałem, albo zasuwałem w trakcie opowiadania. A z Fiutem było tak, że historia nie była tak zbyt długa, i mogłem sobie pozwolić na takie bardziej luźne i swobodne mówienie. I na tej sprawie mi się najlepiej pracowało właśnie, bo mogłem jakby trochę od siebie dorzucić, żeby tą historię zabarwić. A nie pracuje mi się dobrze właśnie w tych sprawach, które są moim zdaniem ciekawe, ale są tak cholernie długie, że chcę tak naprawdę zawrzeć wszystko, ale nie chcę tego przedłużać i trochę przyspieszam też ton głosu pewnie i też muszę ścinać właśnie gdzieś tam notatki, to jak chcę tą daną sprawę przedstawić. Więc najgorzej mi się pracuje nad tymi najciekawszymi tak naprawdę dla mnie.
Mhm. No tak, no to może być ten paradoks. Jeśli chodzi o mnie, tak sobie w sumie cały czas myślę, która sprawa mnie tak najbardziej pochłonęła i miałem wrażenie, że najprzyjemniej mi się nad nią pracowało, ale myślę, że najlepiej wspominam pracę nad sprawą Elmera Crawforda, z tej sprawie z Australii, z odcinka o zbrodniach prawie idealnych, który notabene chyba ma najwięcej wyświetleń, ale chyba ma najwięcej łapek w dół. Nie wiem dlaczego nawet. Może się komuś nie spodobała paradoksalnie ta sprawa, ale no ja miałem wrażenie, że w jakiś sposób odkryłem tę sprawę na nowo, natrafiłem na nią w sumie przypadkiem. Co więcej, uważam za jakiś taki swój sukces to, że udało mi się nawiązać kontakt z autorem książki na temat, jedynej książki w sumie na temat tej sprawy, z panem Gregiem Fogartym. I ta sprawa mnie tak najbardziej zafascynowała i miałem wrażenie, że właśnie odkrywam ją na nowo, że poczułem jakąś taką misję w opowiedzeniu tej sprawy, bo bardzo często z drugiej strony rezygnuję ze spraw, które są popularne, które już gdzieś tam się przewinęły przez internet i tak dalej, bo wiem, że no to będzie w pewien sposób powtarzanie jakichś tam rzeczy. A tutaj miałem wrażenie, że jestem w sumie tym pierwszym, który o tym opowiada, a sprawa jest wyjątkowa moim zdaniem, że to nie jest po prostu, że chłop chłopa nożem gdzieś tam, tylko no jest wyjątkowa i pod względem tego całego modus operandi i tej historii z tym całym samochodem i to, że ta sprawa jest wciąż nierozwiązana. Ta sprawa mnie najbardziej zafascynowała i właśnie miałem chyba największą przyjemność przy tym. No jak zobaczyłem w swojej skrzynce mailowej maila od Grega Fogartiego, to poczułem, że w jakiś sposób ta sprawa jest wyjątkowa i chyba to będzie to. Chociaż też nie miałem z drugiej strony
no jakiejś... W ogóle chyba nie mieliśmy takiej sprawy, która gdzieś została przemielona przez internet zupełnie.
No nie.
Nie robiliśmy, wiesz, jakiegoś Eda Gaina albo, wiesz, Mansona, czy to takie tematy, które są już oklepane, powiedzmy.
Tak, to znaczy ja w sumie teraz wychodzę z założenia, że nie zwracam większej uwagi na to, czy sprawa była, czy nie była, bo czasami może być tak, zresztą ostatnio tak było, że przygotowywałem się do sprawy, którą omawiałem ostatnio, czyli do zaginięcia dzieci Soderów, a tam kilka dni wcześniej, czy tam tydzień wcześniej pokazała się ta sprawa na kanale Szept Hanki, który bardzo, bardzo lubię i nawet napisałem do Hanki na ten temat, że no przygotowuję się do tej sprawy i no szkoda by było ją po prostu porzucić, więc ja przynajmniej wychodzę już z takiego założenia, że jeśli się coś powtórzy, to się po prostu powtórzy. Wydaje mi się, że ten nasz format jest na tyle inny i na tyle odmienny od większości tego, co jest na polskiej sferze podcastowej, scenie podcastowej, że możemy sobie pozwolić na trochę inne podejście do niektórych spraw i wydaje mi się, że nawet jeśli się coś powtórzy, to zawsze nigdy nie robię takiego czegoś, że słucham podcastu czyjegoś i nie wiem, i w jakiś sposób się na nim wzoruję, czy nie wiem, a już w ogóle no nie kopiuję żadnych rzeczy, ani nawet nie patrzę z jakich źródeł ktoś korzystał czy coś, tylko staram się sam znajdować informacje, sam weryfikować te informacje i tak dalej. I tyle, no. Jeśli się coś powtarza, czy powtórzy się kiedyś, to się powtórzy po prostu. No tych spraw, zwłaszcza tych takich najbardziej fascynujących, najbardziej oryginalnych, jeśli chodzi o sam przebieg tych spraw.
No to one są ograniczone.
Jest też ograniczona ilość, no trudno szukać jakiejś, nie wiem, 50. sprawy jakiegoś zaginionego dziecka, która jest dokładnie taka sama jak każda inna, czy nie wiem, silić się na jakąś oryginalność tylko po to, żeby mówić o czymś jeszcze nikt nie mówił. Jeśli uważam, że sprawa jest ciekawa i że mogę o niej w ciekawy sposób opowiedzieć, albo że dotarłem do na przykład jakiegoś źródła, które w jakiś inny sposób opisuje tę sprawę, to po prostu się za to biorę i szczerze mówiąc, nie zwracam jakoś bardzo uwagi na to, czy to było, czy nie było. No może nie biorę tych takich, nie bierzemy tych takich totalnie właśnie oklepanych, tak? W stylu Ted Bundy czy coś, zwłaszcza, że i filmów masa na ten temat powstała i wystarczy sobie, nie wiem, jakiegoś Netflixa odpalić, żeby z trzy filmy na ten temat obejrzeć, więc no, za takie rzeczy się nie biorę, ale też wydaje mi się, że nie wykluczamy takiego czegoś, że kiedyś się to pojawi, bo moim zdaniem...
Na pewno to się pojawi. Znaczy ja zawsze, jak znajduję jakąś sprawę, która mnie zaciekawi, to wpisuję w YouTube'a albo gdzieś tam nazwisko, jakieś takie te słowa klucze, powiedzmy, żeby zobaczyć, czy ktoś już na ten temat nie zrobił jakiegoś podcastu. Jeszcze mi się chyba nic nie powtórzyło, jak mi się wydaje. Z pierwszego odcinka wiem, że była sprawa Maliszów i później kryminatorium wstawiło.
Tak.
I chyba gdzieś autor kryminatorium też chyba tą sprawę poborcy, ale nie wiem, czy to byliśmy wcześniej, czy byliśmy później, to już nie pamiętam.
Nie wiem nawet, ale no niestety, no a zwłaszcza ale te
będzie
sprawy,
się powtarzało na pewno.
Zwłaszcza
nie?
Te polskie sprawy, jeśli chcesz omawiać polskie sprawy, no to już w ogóle tych spraw jest tak ograniczona ilość, że no będą się one powtarzały i podejrzewam, że weźmiemy sobie kiedyś nawet, też się dużo ludzi bardzo często, jeśli nie wiem, zadawaliśmy gdzieś tam pytanie na temat tego, o czym chcielibyście posłuchać, no to niektórzy wymieniają, opowiedzcie o Bundym, opowiedzcie o Zodiaku, opowiedzcie o, nie wiem, Edzie Gainie, tak?
A szczególnie, że fajnie, że to się też często uzupełnia po prostu. Jeden
oczywiście, że tak.
Nie będzie identyczny jak drugi, chociaż nawet formaty są identyczne, to wiadomo, że rozmowa i sposób prowadzenia jakby narracji jest na każdym podcaście jest inny, więc tak naprawdę przesłuchasz jakąś historię raz, to mniej więcej wiesz, o co chodzi, ale przesłuchasz w innym podcastie, to jakieś inne szczegóły z tego wyciągniesz i
dokładnie,
też jesteś zadowolony, dlatego ludzie są chętni słuchać jakichś historii, które już wcześniej słyszeli.
Oczywiście, że tak, więc wydaje mi się, że nie ma sensu też aż tak, zwłaszcza, że jeśli, nie wiem, ktoś zrobi za jakiś czas wśród polskich podcasterów, zresztą bardzo bym chciał, nie wiem, przyjmę sprawę Elmera Crawforda, którą wydaje mi się, że obecnie można usłyszeć tylko na naszym podcaście o niej, czy o Irene Gardzy na przykład, która też się nie pojawiła w żaden sposób wśród polskich podcastów i nie jest zbyt popularna nawet za granicą. To w żaden sposób nie będę sobie rościł, nie wiem, prawa
no nie,
pierwszeństwa
Boże.
Czy coś, więc...
Szczególnie
więc
mi się wydaje, że ta społeczność taka tych podcastów właśnie kryminalnych jest bardzo taka zżyta ze sobą.
Tak,
nawet
tak.
Jeżeli my się nie znamy jakoś tam osobiście, to żywimy sympatię do siebie nawzajem i do każdego innego
nie
podcastu.
Nie wyobrażam sobie takiego czegoś, żebym miał pretensje do kogoś, że opowiada o sprawie, którą ja znalazłem i ten. Więc wydaje mi się, że to jest bardziej czasami niektórzy słuchacze sobie wyobrażają, że my między sobą rywalizujemy na odszukiwanie ciekawych spraw niż faktycznie podcasterzy, no bo i ja na przykład kibicuję każdemu z osobna. Bardzo, bardzo lubię też słuchać niektóre podcasty polskie kryminalne. Nawet jeśli nie słucham, to i tak kibicuję wszystkim.
Ale chyba będzie pytanie o podcasty, więc
Tak. Więc o tym też powiemy. Kolejne pytanie, nie pamiętam kto je zadał. Gdybyście mogli poznać rozwiązanie jednej nierozwiązanej sprawy, to jaką byście wybrali? Czy masz taką sprawę?
Chyba Elisa Lam. Aha. W ogóle tam ta sprawa związana z tym hotelem, to się hotel Cecil nazywa?
Cecil, tak, no.
Bo to w tym hotelu właśnie zmarła Elisa Lam, ale wcześniej ostatnio była widziana ta czarna dalia, nie? Która też jest mega ciekawa i nierozwiązana sprawa, o co tam chodziło. Mhm. W ogóle ten sam hotel jest owiany mega tajemnicą, bo tam chyba nawet gdzieś tam czytałem, że ktoś tam popełnił samobójstwo, skoczył z któregoś tam wysokiego piętra i spadł w ogóle na przechodnia. Tam w ogóle morderstw było kilka, no takie bardziej typu przyszedł chłop, zabił babę, nie? Mhm. Albo przyszła baba, zabiła chłopa, ale tam naprawdę krwi się trochę polało, a to z Elisą jest naprawdę mega ciekawe.
Mhm. No tak, to jest taka sprawa, która jest z tych takich totalnie tajemniczych, na które wydaje mi się, że nie ma
logicznego wyjaśnienia.
I zwłaszcza, że można obejrzeć ostatnie chwile tej dziewczyny i widać ewidentnie, że coś jest nie tak, nie? No to to jest na pewno coś takiego, co faktycznie jest bardzo tajemnicze i nietypowe. Jeśli chodzi o mnie, to w sumie trudno mi tak wybrać taką jedną sprawę, ale z polskich to w sumie mam dwie. Jedna, o której opowiadałem sam, to myślę, że to jest morderstwo Jaroszewiczów, które teraz ma niby mają być sądzeni ludzie, którzy mają za to odpowiadać w wyniku zeznań jakiegoś świadka koronnego z gangu karateków. Ale no, tak jak też przedstawiłem tę sprawę w podcaście, wydaje mi się, że motyw rabunkowy, który jest sugerowany tam w tej sprawie obecnie, tej, która się toczy, wydaje mi się no, dość dziwnym rozwiązaniem tej sprawy i tak naprawdę według mnie chyba najmniej prawdopodobnym, że po prostu ktoś włamał się do domu byłego premiera, bardzo wpływowej osoby, posiadającej bardzo ważne, cenne cenne dokumenty o ogromnej wartości i po prostu włamał się tylko po to, żeby tam mu, nie wiem, kilkaset czy kilka tysięcy marek ukraść, jakiś tam złoty zegarek i pistolet czy coś tam i do tego jeszcze torturował, z jakiego powodu mieliby go torturować.
Nie doszło do skazania jeszcze?
Nie doszło do skazania, ale zostały postawione już zarzuty chyba, z tego
jak
co wiem.
Jak skończy się skazaniem, to będziesz jak Zbyszek Sonoga krzyczał o sądowy.
Nie, to znaczy ja w żaden sposób nie chcę też podważać decyzji sądu czy zasadności zarzutów, bo też nie mam dostępu do akt, nie znam pełnej dokumentacji sprawy, więc mówię tylko na temat tego, co przeczytałem w książkach, w reportażach, między innymi reportażu Tomasza Sekielskiego, który polecam. I wydaje mi się, że ta sprawa musi mieć drugie dno. Jeśli ktoś mówi, że po prostu zabił Jaroszewicza i Alicję Solską tylko po to, żeby ukraść trochę pieniędzy i jakieś tam rzeczy, żeby sobie potem je sprzedać i mieć z tego trochę kasy, no to wydaje mi się, że gdzieś tam trochę kłamkoli, ale może są na tych ludzi takie dowody, które, nie wiem, może słucha nas obecnie teraz prokurator, który postawił te zarzuty i się z tego śmieje, co ja teraz mówię, więc no ja nie mówię tego z perspektywy eksperta, który ma dostęp do akt i odcisków palców i analiz DNA, tylko wydaje mi się, że to jest taka sprawa, która według mnie ma drugie dno i śmierdzi jakimś politycznym mordem. Druga rzecz polska też to wydaje mi się Iwona Wieczorek. To jest taka sprawa, która no, w Polsce jest wyjątkowo popularna i masa ludzi nawet osobiście się angażowała w próbę rozwiązania tej zagadki. Co się mogło stać z Iwoną? Gdzie zniknęła? Kto odpowiada za jej zniknięcie? Więc no, to jest taka sprawa, która na pewno no, to jest takie, wydaje mi się, sztampowa odpowiedź w miarę na to pytanie. A jeśli miałbym odpowiedzieć na to pytanie w taki sposób, że która sprawa mogłaby zmienić w jakiś sposób historię, rozwiązanie tej sprawy mogłoby zmienić historię, to wydaje mi się, że zabójstwo Kennedy'ego. To jest coś takiego, co no w historii tego morderstwa jest tyle znaków zapytania i tyle dziur, że aż trudno uwierzyć, że odpowiadał za to jeden człowiek, taki po prostu zwykły chłoptaś, który wziął karabin i jeszcze dodatkowo no, strzelił wręcz po snajpersku, nie mając ani wielkiego przygotowania do tego, ani nie mając zbyt dobrej broni, która by mogła do tego służyć. To nie był żaden zabijaka, tylko zwykły gość. Dla mnie ta sprawa jest wyjątkowo tajemnicza. Może kiedyś się pojawi w podcaście, chociaż też no, jest przemaglowana na prawo i lewo, więc można sobie poczytać o niej w przeróżnych źródłach. Ale no, moim zdaniem Lee Harvey Oswald to jest tylko jakiś pionek w tej całej układance i wydaje mi się, że też ta sprawa ma drugie dno. Dobra, to może teraz coś takiego z trochę z innej beczki. Placki ziemniaczane z cukrem czy bez?
Bez. Ja
pytanie zadała Mille.
Ja?
Miley.
Ja Mille. Nigdy ziemniaków nie słodzę. Nawet jak, nie słodzę sobie do obiadu ziemniaków, nie słodzę sobie placków ziemniaczanych z takiego samego powodu.
Ale to z czym jesz placki ziemniaczane?
W ogóle nie spożywam placków ziemniaczanych, nie jestem fanem tego pożywienia.
Po cygańsku nawet, takich po węgiersku, takich...
No wiesz, no to spożyję, nie? Ale to nie jest tak, że codziennie sobie robię na obiad,
nie? No wiadomo.
Placki ziemniaczane. Ale z cukrem to w ogóle nie. Jak co, to bym jakiś... Nie wiem, co bym mógł sobie tam wrzucić, ale najczęściej wiesz, tylko elegancko, tylko normalnie. Mhm. Na szybko się napierdzielać, bez żadnego cukru. Mhm. Suchutkie ziemniaki. No tak jeśli chodzi... Ja normalnie, wiesz, ziemniaki z bulwy najlepsze są.
Jeśli chodzi o mnie, to chyba mam podobne przemyślenia na temat placków ziemniaczanych. Raz, że nie jestem fanem placków ziemniaczanych za bardzo. Ani się u mnie w domu nie jada za bardzo placków ziemniaczanych.
Ja
ani...
w ogóle nie jestem fanem ziemniaków.
Ja to lubię te takie, jeśli już to właśnie takie placki po cygańsku, czy coś z jakimś takim gulaszem, czy coś w tym stylu. Jedynie, bo z cukrem nie, no nie wiem, jakoś mi to tak jak frytki by jeść z cukrem, no jakoś nie do końca, nie wiem, no wiem, że niektórzy tak jedzą, to nie tak, że jest to dla mnie jakiś w ogóle coś, co...
Ktoś jest pod człowiekiem, bo jest z
no
cukrem.
No nie, broń Boże, wiem, że niektórzy tak jedzą, ale ja nie należę do takich osób. Jeszcze pytanie, pojawiło się pytanie od Łukasza, jakiego sprzętu i jakiego software'u używamy do podcastu, więc to tutaj ja odpowiem, bo ja się powiedzmy tym zajmuję. Jeśli chodzi o mikrofony, to używamy dwóch Novoxów NC1, wyposażonych jedynie w popfiltry, to jest nasz hardware. Jeśli chodzi o software, to nagrywamy na GarageBandzie, tym takim standardowym programie na MacBooku i montuję odcinki też od razu w GarageBandzie, więc to jest nasz hardware i software, z którego korzystamy. Dobra, kolejne pytanie, które też się bardzo często pojawiało. Co was skłoniło do nagrywania podcastu? Skąd pomysł na taki duet? I tematykę podcastu.
A to też pytanie jest dla ciebie, bo to był głównie twój pomysł.
Co was skłoniło do nagrywania podcastów?
Bo ja tego nie miałem nigdy wcześniej w głowie, dopóki ty nie wyszedłeś z takim pomysłem.
No, jeśli chodzi o mnie, to tak jak też mówiłem w poprzednim pytaniu, to ja się przez długi czas interesowałem true crime'em, takimi rzeczami. I słuchałem trochę podcastów zagranicznych też, to znaczy anglojęzycznych powiedzmy, między innymi Les Podcast on the Left słuchałem. To jest taki no, fajny podcast w takiej formule trochę właśnie nie do końca na poważnie powiedzmy. I no bardzo lubiłem takich rzeczy słuchać, więc pomyślałem, że można by zrobić coś takiego też tutaj, zwłaszcza, że wtedy, kiedy jeszcze wpadłem na ten pomysł, to tych podcastów kryminalnych było niewiele. Dopiero ostatnimi czasy tak sporo się pojawiło podcastów, zresztą w bardzo, bardzo dobrej jakości. No i zaproponowałem ten pomysł Kamilowi, bo wydawało mi się, że jedyną formą, która mogłaby być ciekawa i która do mnie zawsze też przemawiała przynajmniej, to właśnie taka opcja, gdzie nie nagrywa jeden łepek do mikrofonu i sobie sam siedzi gdzieś w piwnicy, tylko właśnie w formie takiej chociaż minimalnej pogadanki, że jeden gada, drugi słucha.
Interakcji trochę.
Tak, i po prostu i jeden z prowadzących w cudzysłowie siada razem z widownią, ze słuchaczami przed tym głośnikiem i słucha tej historii. i jesteś w stanie wychwycić pewne rzeczy, o pewne rzeczy się dopytać, o pewne rzeczy, jeśli potrzeba, jakieś rzeczy uściślić. Tego typu kwestie, bo wydawało mi się, że tylko taka forma może być oryginalna i może być interesująca.
Poza tym to wprowadza taki bardziej luzacki klimat, bo jeżeli byś sam usiadł i nagrywał podcast, tak, i byś śmieszkował, to by myśleli, że jesteś,
tak,
jakiś...
Tak, no trudno siedzieć przed mikrofonem, nie? I sobie
stand-up robić.
No taki one-man show sam w piwnicy, nie? No bo jeśli się robi stand-up, no to się główną kwestią w stand-upie jest interakcja właśnie z publicznością, a nie że patrzysz w sufit i opowiadasz żarty, nie? No bo to niestety nie wypali. Taka była koncepcja i...
Nawet
no,
śmiechu warte była widownia.
Tak, no więc dlatego tak to wygląda i mam nadzieję, że się to sprawdza. No a jeśli chodzi o tematykę podcastów, no nie wiem, moglibyśmy jakąś inną tematykę też podcastów wymyślić. Zresztą no też w tych dygresyjnych rzeczach wiecie mniej więcej, powiedzmy, czym się interesujemy, o czym lubimy gadać i tak dalej, więc no myślę, że udałby nam się też jakiś podcast taki na tematy popkulturowe i tak dalej, albo o piłce nożnej moglibyśmy rozmawiać, o skokach narciarskich
też w ogóle.
Tak, no chyba nawet się skończył teraz konkurs w Oberstdorfie.
Ależ poświęcenie nagrywamy, a w tym momencie leci Kamil Stoch na przykład.
No to chyba tyle, jeśli chodzi o to pytanie.
To i może ciebie od razu zapytam od Kamili, czy znając takich wiele spraw kryminalnych, uważasz, że zbrodnia idealna istnieje?
To jest bardzo ciekawe pytanie. Jeśli chodzi o mnie, to wydaje mi się, że zbrodnie idealne istnieją, ale tylko w momencie...
Na ten czas, gdy są popełniane.
To znaczy po prostu tylko w wyniku jakiegoś odpowiednich okoliczności, które gdzieś tam zaszły, nie? Bo wydaje mi się, że nie da się zaplanować zbrodni, rozpisać sobie ją, nie wiem, w Wordzie czy tam, nie wiem, na jakiejś mapce, później ją idealnie zrealizować i po prostu zniknąć i nikt cię nigdy nie złapie,
nawet
nikt cię nie znajdzie.
Jak ten plan masz idealny, to wydaje mi się, że jeżeli dochodzi do tej realizacji, to zawsze tam się wkradają jakieś emocje, jakieś...
Tak.
Takie rzeczy, których nie przewidzisz, nie? Możesz być profesorem z...
Domem z papieru?
Dom z papieru. I tam był ten profesor, który tam obmyślał idealny plan.
Tak.
Niby on się sprawdzał, ale on musiał improwizować, nie? Ten plan nie był idealny od początku i tak też mi się wydaje, że zbrodnia idealna nie istnieje. Nawet jeżeli sprawca nie jest odnaleziony, to często jest to związane z tym, że wiele rzeczy nie jest idealnych, czyli gdzieś tam zbieranie śladów, albo w ogóle kryminalistyka na ten moment. Czyli jeżeli coś jest zbrodnią idealną w latach na przykład 40., to może się okazać tak, że akurat w tym momencie, teraz, by była rozwiązana w ciągu 5 minut, nie? Więc może to, co jest teraz zbrodnią idealną na ten moment, to za 30 lat też będzie, byłoby, wiesz, dużo łatwiejsze jakby do rozwiązania.
Tak, no wydaje mi się, że że właśnie te zbrodnie idealne istnieją tylko w wyniku zajścia pewnych konkretnych okoliczności i dużego farta, gdzie po prostu tak się wszystko poskłada, że ujdzie ci zbrodnia na sucho, a nie da się praktycznie zaplanować zbrodni tak, żeby w teorii była dokładnie taka sama później w praktyce. I
nie został po niej żaden ślad. Zupełnie,
nie został po niej żaden ślad i żeby wszystko przebiegło dokładnie tak, jak sobie zaplanowałeś. Wydaje mi się, że jest to niemożliwe. Pewnie jeśli zbrodnia idealna istnieje, no to nigdy się o tym nie dowiemy, tak? No bo pewnie można kogoś i pewnie są jakieś metody, nie wiem, służb czy coś, zresztą się o tym niby mówi, że nie wiem, można wywołać u kogoś atak serca na przykład, tak? W jakiś tam sposób, nie wiem, tylko przez dotknięcie kogoś jakąś konkretną substancją czy tego typu rzeczy. Może w jakiś sposób jest to możliwe przy jakichś rozgrywkach służb i tak dalej, ale cały czas może to pozostawić ślad, może być to gdzieś, nie wiem, nagrane na kamerach, mogą być jacyś świadkowie, więc moim zdaniem zbrodnia idealna nie istnieje, może istnieć tylko w momencie, kiedy są jakieś duże zaniedbania służb i tak dalej, jakieś zajścia takie, że no, że po prostu ktoś, komuś się uda.
Poza tym zauważ sprawa Teda Kaczyńskiego, która się wydawała też idealnym przykładem takiej zbrodni doskonałej, w której on wysyłał te listy, nikt nie, za bardzo nie był w stanie do niego dotrzeć. FBI tam chyba, to była jedno z najdroższych śledztw ich w ogóle w historii, gdy próbowano go znaleźć. Nawet ten jego manifest cały wydrukowano w gazetach, żeby jakoś do niego dotrzeć. No i tak naprawdę wpadł tylko przez to, że przez ten manifest jego brat ogarnął, że to jest gościu, który ma podobne jakby myśli, podobne wartości, ideały co jego brat. I tylko dzięki temu byli w stanie jakby do niego dojść. Tak. Czyli tak naprawdę doszli do niego po jego poglądach, a nie po jego czynach.
No zresztą bardzo często no wystarczy się chociaż trochę interesować true crime'em, że no te rozwiązania zagadek bardzo często przychodzą przypadkiem. Mhm. I takiego przypadkowego wykrycia przez jakiś totalny zbieg okoliczności praktycznie nie da się przewidzieć w planach, gdzieś tam sobie rozrysowując ołóweczkiem wszystko na kartce.
Poza tym zawsze ktoś może myśleć nieschematycznie, nie?
Oczywiście, więc wydaje mi się, że takie coś nie istnieje. Kolejne pytanie od Asi. Czy zamierzacie monetyzować podcast na przykład przez Patronite? I tutaj jeszcze też Kamila pytała, kiedy wypuścicie fanowską linię gadżetów. Jeśli chodzi o monetyzowanie podcastu, to pewnie zauważyliście, że na przykład na YouTubie nie są włączone reklamy przy naszych filmach, więc pod tym względem w żaden sposób nie monetyzujemy tego, nie wyświetlają się reklamy przy naszych filmach, nie zarabiamy na wyświetleniach i na klikaniu w reklamy na YouTubie. Jeśli chodzi o Patronite, rozmyślaliśmy na ten temat, rozważaliśmy taką opcję i może...
W sumie dopiero od niedawna, tak naprawdę, tak, od dwóch czy trzech dni.
Dokładnie. Jest to jakiś pomysł, nie wiem na ile byłoby zainteresowanie takim wsparciem nas gdzieś tam na Patronite, ale wiem, że niektórzy nasi przyjaciele, nasi znajomi, którzy prowadzą podcasty nawet w tej samej tematyce kryminalnej, też mają Patronite i znajdują się ludzie, którzy chcą ich wesprzeć i super, więc może za jakiś czas się takie coś pojawi, nawet w ogóle nie interesowaliśmy się na tym, jak się rozlicza na przykład takie rzeczy i tak dalej, no bo to nie jest takie proste, że po prostu się bierze hajs do kieszeni i wszystko. Jeśli chodzi o fanowską linię gadżetów, to też o tym myśleliśmy, bo póki co wykonane są tylko...
To był twój projekt tego kubka.
Tak, wykonaliśmy tylko dwa kubki z logiem naszego podcastu i jesteśmy ich właścicielami. Może za jakiś czas, jeśli by było zainteresowanie takim czymś, to może za jakiś czas by można by coś takiego zrobić. Wiem, że na przykład anglojęzyczne podcasty, nawet te mało znane, mają na swojej stronie sklepik z gadżetami i tak dalej. Widocznie ktoś się tym interesuje, ktoś to kupuje. Więc może za jakiś czas, myślę, że tak. Jeśli będzie zainteresowanie, jeśli będzie popyt na coś takiego, no to przecież nie będziemy się rękoma i nogami wzbraniać przed tym. Chociaż też jeśli by takie coś zrobić, to wydaje mi się, że trzeba by to zrobić z głową, jakoś fajnie zaprojektować, nie wiem, jeśli by to miały być koszulki, kubki, cokolwiek, to no to trzeba by to zrobić tak, żeby to było ładne, estetyczne i tak dalej. A tego też nikt na przykład nie zrobi za darmo, więc a my nie jesteśmy grafikami ani żadnymi rysownikami, więc to nie jest takie...
No jak ja bym coś narysował, to raczej nikt by tego nie chciał nosić.
No tak. I ze mną jest chyba podobnie, więc mogłoby się okazać, że jakbyśmy w końcu wypuścili te koszulki czy kubki, to nikt by ich od nas nie kupił, więc nawet gdyby na początku zgłaszał zainteresowanie, więc gdybyśmy chcieli coś takiego zrobić, to no to musiało być to ładne, estetyczne i żebyśmy przynajmniej, nie wiem, nie musieli się tego wstydzić, więc no to nie jest taka prosta sprawa. Kolejne pytanie zadał nam Wojciech. To jest bardzo, bardzo interesujące pytanie, bo Kamil, gdybyś miał do wyboru mieć parówki zamiast palców albo pocić się majonezem, to co byś wybrał? Ty, z tym, że parówki nie odrastają.
Ja wiem, to jest bardzo ważna kwestia.
Parówki nie odrastają. Nie odrastają.
Szkoda, że nie mogliśmy nagrać tej rozmowy, którą już mieliśmy jakiś czas temu, która trwała prawie ponad pół godziny na pewno. I doszliśmy do konsensusu, że wolelibyśmy parówki zamiast palców. Znaczy, to jest też uściślone to pytanie, bo nie wiadomo dokładnie jakie parówki, bo jeżeli by to były jakieś takie fajne kabanosiki takie, jakieś podwędzane takie
takie tam twardsze.
No, takie twardsze, żeby jakoś tam można było coś chwycić
tak.
Tymi kabanosami, to by wyglądało to inaczej. Ale w ogóle, nawet jeżeli bym był największym fanem majonezu na świecie i on by był moim potem, to i tak by raczej bym nie był chętny spożywać swojego potu. Nawet jeżeli by było to najsmaczniejsza jakby rzecz na świecie.
Brzmi to obrzydliwie.
To tak jakbym się teraz pocił pizzą, to też nie byłbym fanem pizzy później.
No, więc
nie szedł do restauracji po margaritę.
Wydaje mi się, że ja też wolałbym mieć parówki zamiast palców.
Szczególnie, że nie odrastają. Bo tak byś miał wieczne pożywienie.
Szczególnie, że nie odrastają i podejrzewam, że w tym najbardziej krytycznej sytuacji, gdzie te parówki miałyby nie miałyby żadnej funkcji konkretnej, tylko po prostu by były, no to mógłbym je sobie po prostu odciąć albo odgryźć i no już by mi nie odrosły. No miałbym ręce jak atomówka, tak? Takie bezpalczaste. No.
Szczególnie, że ludzkie ciało jest podobne do porówek, bo często są te zdjęcia na plażach, nie? Gdzie porównuje się nogi do porówek.
Więc wolałbym chyba... myślę, że na pewno. Wolałbym mieć... W tym wypadku wolałbym mieć... dłonie bez palców niż pocić się majonezem. Nawet tak.
No
tak,
szczególnie, tak że no, ten tłuszcz cały był cały czas natłuszczony. Włosy jakie tłuste, tak. Strasznie.
Więc no byłoby to wyjątkowo niefortunne, wydaje mi się. Poza tym byś śmierdział tym majonezem. No. Nie, a parówki, no w najgorszym wypadku, jeśli byś nie był w stanie tego przeżyć, to mógłbyś sobie je odciąć.
Bo tak jak jeżeli chodzi o parówki, to mamy taką rozkminę, o jakie parówki dokładnie chodzi.
No tak.
Jeśli chodzi o majonez, to nie mamy. Nie ma takiej oczu, że wolelibyśmy winiary dekoracyjny niż kielecki.
No.
Chociaż tylko pomorski. Nie jestem fanboyem
nie
pomorskiego.
Nie jestem fanem w ogóle za bardzo majonezu.
Ja bardzo lubię.
Tak? Mhm. Ja nie wiem, no nie, nie jestem fanem majonezu. Więc...
W komentarzach piszcie, jaki majonez jest najlepszy.
Piszcie w komentarzach. Wiem, że kiedyś dużo ludzi tam promowało kielecki, że niby jest taki dobry, nie wiem, bo ja nie jestem fanem majonezów.
Nie wiem, mi nikt nie promował tak, żadnego majonezu.
Widziałem gdzieś tam na Facebooku, tak samo jak kiedyś był o keczupie Włocławek w słoiku, że niby jest taki super. Ale tak, parówki, zdecydowanie parówki, wolałbym parówki jako mieć zamiast palców niż pocić się majonezem. Ktoś zadał, później nie byłem w stanie odnaleźć, kto zadał nam to pytanie, ale jaki jest twój ulubiony seryjny morderca?
No to ja bym właśnie chyba Teda Kaczyńskiego.
Teda Kaczyńskiego.
Już chyba wytłumaczyłem do czego, więc nie będę tego przedłużał.
Jeśli chodzi o mnie, w sumie się zastanawiałem przez długi czas, też tak jak wspominałem, pasjonowałem się i Kubą Rozpruwaczem, i Zodiakiem, czyli takimi no, klasycznymi seryjnymi mordercami. Też bardzo, bardzo mnie interesuje i może kiedyś się pojawi w naszym podcaście sprawa H.H. Holmesa, czyli gościa, który wybudował Hotel Śmierci. I to jest taka, to jest taka historia,
to
która...
to nie jest Hotel Cecil,
nie.
O którym wspominałem, tylko inny.
Tak, inny, więc to jest chyba taka historia, która, no mogę powiedzieć, że to jest taki mój ulubiony seryjny morderca. Się nim chyba najbardziej ostatnio interesowałem i powstała na jego temat bardzo, bardzo dobra książka jednego z moich ulubionych autorów, Erika Larsona. Więc tak, to chyba on. Kolejne pytanie.
Tu pytanie od Jowity z innej beczki, podobno. Jak tobie żyje się w Bydgoszczy? Bo z tego, co Jovita kojarzy, nie jest to nasze rodzinne miasto, co jej się bardzo dobrze kojarzy.
Tak, nie, Bydgoszcz nie jest moim rodzinnym miastem, naszym rodzinnym miastem. W Bydgoszczy zacząłem mieszkać w trakcie studiów, bo studiowałem na UKW w Bydgoszczy. I jak mi się żyje w Bydgoszczy? Bardzo dobrze. Na początku, jak stanąłem przed perspektywą przeprowadzenia się do Bydgoszczy, to nie do końca wydawało mi się to pozytywne. Bydgoszcz wydawała mi się takim raczej nieciekawym miastem, ale teraz żyje mi się bardzo dobrze. Niczego mi w Bydgoszczy w sumie nie brakuje. Korki są, no, ale to podobno Bydgoszcz jest jednym z najbardziej zakorkowanych miast w Polsce podobno. I ostatnio jest też dużo jakichś tam rozkopów i tego typu rzeczy, więc...
No bo ty mieszkasz w tej gorszej części Bydgoszczy, bo jest jedna, która płynie tak naprawdę miodem.
No ja wiem, że ty jesteś fanem jednej z dzielnic Bydgoszczy.
Która jest trochę na uboczu i nie wie do końca, co się dzieje tak. W centrum.
No tak. No
to nie zna pojęcia korki.
No tam nie masz korków, A jeśli chodzi o mnie, no to mieszkam praktycznie w takiej centralnej części Bydgoszczy, gdzie wyjechanie praktycznie z domu wiąże się ze staniem w korku. Dlatego no to jest jedyna taka przypadłość Bydgoszczy, ale to w każdym większym mieście tak jest. A jeśli chodzi o inne rzeczy, to nie narzekam. Bydgoszcz jest bardzo, bardzo fajnym miastem do mieszkania, niczego nie brakuje. Tak, gdyby jeszcze Zawisza wrócił do Ekstraklasy, to już w ogóle można by było jeszcze sobie na fajne mecze chodzić. A tak to mieszka się bardzo dobrze, nie narzekam.
No jak Zawisza był w Ekstraklasie, byłeś na jakimś meczu kiedyś?
Tak, byłem, no. Byłem, no. Nie byłem jakimś takim kibicem fanatykiem, ale no zawsze miło jest wspierać lokalne kluby. Obecnie, jeśli chodzi o lokalne kluby, to jestem tylko kibicem Dębów Osielsko, klubu baseballowego, który działa niedaleko Bydgoszczy właśnie. I to jest naprawdę super, baseball polecam, bardzo fajny sport. Zuzia zadała nam pytanie, jaka jest waszym zdaniem najciekawsza sprawa, którą opowiadał ten drugi?
Dla mnie najciekawsza z tych, które ty opowiadałeś, była właśnie ta z Australii. Aha. Ta z Australii była najciekawsza.
Jeśli chodzi o twoje sprawy, ostatnio bardzo mnie zainteresowała sprawa Morocastle. No to była taka sprawa, która wyjątkowo mnie zainteresowała. Ja w ogóle lubię takie klimaty, właśnie statki, dlatego też o łodzi podwodnej opowiadałem. Zawsze mnie takie nietypowe historie interesują. Nawet ktoś napisał gdzieś tam pod jednym z naszych, nie pamiętam, czy na Instagramie, czy na Facebooku, czy do nas napisał, żeby na przykład opowiedzieć o sprawie Titanica. Wydaje mi się, że bardziej oklepanej historii nie ma, ale z drugiej strony nie wiem, no bo wszyscy znają...
Ale ja na przykład filmu nie oglądałem.
A no to już w ogóle, no bo wydaje mi się, że wszyscy historię Titanica znają właśnie przez pryzmat filmu, a już po filmie doszło do pewnych odkryć kolejnych i do kolejnych analiz, kolejnych badań i tak dalej, więc no też nie do końca film jest takim wymiernym źródłem, jeśli chodzi o to, co się faktycznie na Titanicu
stało.
Jeszcze
trochę tych środków transportu zostało, żeby opowiedzieć jakieś historie
związane. Były sprawy związane z samolotem, bo był DB Cooper, była kobieta, która wylądowała w dżungli, była łódź podwodna, był statek,
pociąg, był autobus. Pociągów
chyba jeszcze nie
ta
było.
Walizka była wyrzucona z pociągu, więc można podliczyć.
Nie było, nie wiem, katamaranu albo czegoś takiego.
Nie było
takiego.
Jakieś morderstwo w Orient Expressie.
Ale to też by było ciekawe. Wiem, że takie historie są, bo niektóre mam wynotowane. Więc no na pewno jeszcze dużo różnych ciekawych historii na temat środków transportu też będą. Books Dealer zadał nam pytanie, czy jesteście konsolowi, czy raczej PC Master Race?
Ja byłem przez większość życia PC Master Race. Dopiero od 2 lat, od kiedy kupiłem sobie Playaka, bo nie miałem zbyt wiele miejsca, żeby znaleźć sobie biurko na komputer. Kupiłem Playaka, żeby podłączyć pod telewizor i zacząłem być trochę konsolowy. Ale jeszcze cały czas chyba jestem bardziej PC Master Race. Zawsze byłem fanem strzelanek, a jednak gra w strzelanki na myszce robi robotę. Szczególnie, że przecież tam w tych starych czasach, to nawet pamiętasz, jak w gimbazie się bawiliśmy, że ty tam nie należałeś do tego klanu całego naszego, co graliśmy w Baroka i tam nawet...
Ja w ogóle nie grałem w te wasze...
No i my tam nawet robiliśmy fajne wyniki, nie? Bo tam chyba gdzieś byliśmy w półfinale Mistrzostw Polski, nie? Jako młode dzieciaki.
No.
I wtedy się mega zainteresowałem tymi wszystkimi shooterami.
A to nie były jeszcze czasy takiego e-sportu, gdzie można było zarobić grube tysiące byciu w półfinale Mistrzostw Polski.
Byliśmy w półfinale Mistrzostw Polski i przegraliśmy, pamiętam, z klanem, który nazywał się Polish Hussars. Mhm. I oni polecieli do Korei na Mistrzostwa Świata i zajęli drugie miejsce. Nie wiem, jak to wyglądało, wiesz, z nagrodami. No ale już samo to, żeby polecisz sobie do Korei na jakieś zawody, to jakoś to fajnie brzmi. Nie wiem, jakby to było, jakbyśmy my na przykład wygrali, jakby byliśmy chłopakami gdzieś po 14-15 lat. Nie wiem,
musielibyście rodziców poprosić o to, żeby wam sfinansowali lot do Korei. No.
Nie wiem, czy to nie było finansowane przez tą grę, nie?
Aha.
Przez jakby wydawcę tej gry.
A to, no nie
Może
wiem.
To było jakoś przez nich sponsorowane. No, nie wydaje mi się, że jakiś klan sobie poleciał po prostu tam za swoje pieniądze.
Jeśli chodzi o mnie, to ja po pierwsze w ogóle dlatego też nie brałem nigdy udziału w tych rozgrywkach różnych multiplayerowych, bo ja jestem totalnie singlowy. Gram w singlowe
gierki. Ale ci powiem, że od kiedy jestem konsolowcem, takim konsolowcem, no połowicznie konsolowcem, to też głównie single.
Aha.
Jeżeli chodzi o kompa, to tylko multi, a jeżeli właśnie konsola, to tylko single.
No ja tylko gram singlowo, ani nawet w FIFA jak gram, to nie lubię grać po sieci, tylko gram single playerowo. We wszystkie gierki praktycznie jakieś tam, nie wiem, Call of Duty czy coś, to jeśli Battlefield też miał przez długi czas coś takiego, że ta kampania singlowa była bardzo krótka i taka biedna, więc nigdy tego nie lubię, a przez pewien czas był taki trend, żeby robić gry z jakąś taką śmieszną tylko kampanią singlową i głównie nastawioną na multiplayer, czego ja nigdy nie lubiłem. A ja jestem bardziej konsolowy, wydaje mi się. Gram praktycznie tylko na konsoli. Jestem wiernym posiadaczem Xboxa i gram na Xboxie. I zresztą na moim komputerze nawet nie mam żadnej gry zainstalowanej, więc nie gram w ogóle w gry na komputerze.
Bo ty masz Maca, a tam można w ogóle grać w cokolwiek.
Można grać, ale nie lubię na laptopie grać, więc nie gram w gry na komputerze.
Wiesz, musiałem zhejtować Apple, nie?
Dlaczego?
No ja zawsze hejtuję Apple'a, więc...
A ty w ogóle hejtujesz, nie wiem, i hejtujesz Xboxa i Apple'a.
Bo ty masz Apple'a, to ja mam ty masz iOS'a, to ja mam Androida, jak ty masz Xboxa, to ja mam Play'aka.
No tak,
widzisz,
no.
Tak to się...
No nie wiem, ja nie
ty lubisz Legię,
nie hejt...
to ja od razu nie.
To ty Wisła. I nie, ja nie hejtuję, nie wiem, moim zdaniem się te konsole za bardzo między sobą nie różnią, nie ma dla mnie większej różnicy. Ja kupiłem Xboxa dlatego, że bardzo lubię serię gier wyścigowych Forza i dużo jeździłem w grach Forza, czyli Forza Motorsport, Forza Horizon. Bardzo lubię te gry i w sumie głównie dla nich kupiłem tę grę dla ekskluzywów Xboxa. Okej, kolejne pytanie. Które są wasze ulubione podcasty i w jakich okolicznościach ich słuchacie?
Podcasty. No to ja słucham tylko i wyłącznie podcastów kryminalnych aktualnie. I okoliczności są, wydaje mi się, że trochę dziwne, bo słucham je głównie na siłowni. Słucham najczęściej Karolin z Prawdziwych Zbrodni i Korpusika. I chyba to są jedyne podcasty, których słucham. Czasami przesłucham Jaśmin, czyli Stanowo. Tylko na tym, do tego się ograniczam jakby. No i słucham to na siłowni, to jest mega dziwne, gdzieś tam w głośnikach leci jakaś mega motywacyjna muzyka, a ja tam w słuchawkach mam wiesz, morderstwo tej słonicy Tajk na przykład i robię sobie przysiady i wiesz, oczy łzawią, a ja muszę wstać jeszcze, nie, z tym obciążeniem. Ale minę mam taką, jakby leciał największy hip-hopowy jakiś hicior motywacyjny, czy wiesz, czy rockowy, a tak naprawdę mam takie słodkie głosiki u siebie na słuchawkach.
Jeśli chodzi o mnie, to ja w sumie śledzę, powiedzmy, dość sporo podcastów i tak się orientuję mniej więcej, o czym nagrywają, chociaż nie wszystkie podcasty tak regularnie słucham. Byłem przez długi czas fanem podcastu właśnie Stanowo, chociaż w sumie, no nie wiem, czy to jest podcast, to jest bardziej kanał na YouTube, bo z tego co wiem, to Jaśmin nawet nie wstawia na Spotify ani na żadne podcastowe te aplikacje.
Ale ma tam swoją tą playlistę, nie? Osobną, tak, taką tak, kryminalnie
no,
to się ma nazywa.
Tak, tak, tak. I no, wielki szacunek dla tych materiałów, bo wszystkie są doskonale przygotowane, bardzo dobrze oparte na źródłach, wręcz wzorowe moim zdaniem. To Jaśmin znam dość dobrze, wiele przesłuchałem podcastów Jaśmin. Karoliny z Prawdziwe Zbrodnie też, chociaż ostatnio trochę mniej słucham w ogóle, jak od kiedy w sumie mamy podcast i nagrywamy my, to musiałbym chyba, nie wiem, leczyć się w momencie, kiedy bym w wolnym czasie tylko słuchał podcastów kryminalnych i jeszcze przygotowywał się do tych spraw, które my mamy.
W Prawdziwych Zbrodniach najbardziej się podobają te dygresje na początku, które pewnie u nich, u dziewczyn wygląda to tak samo jak u nas, czyli że większość przewija te dygresje i gdzieś szuka tego znacznika, kiedy się kończą dygresje, a ja najbardziej lubię dygresje, mi się najbardziej podobają.
Ja bardzo lubię też słuchać właśnie dygresji. Zwłaszcza, że też dziewczyny często opowiadają o serialach, o filmach, więc to jest coś takiego, co mnie zawsze interesuje.
Plus o zwierzakach, to jest też interesujące.
Tak, z polskich podcastów, no oczywiście Corpus Delicti, ani słuchałem chyba wszystkich odcinków, które były, co tam jeszcze, no z zagranicznych to te takie najbardziej też znane, właśnie to co mówiłem, Last Podcast on the Left, True Crime Garage, Red Handed Podcast, True Crime Junkie, no wiele tych podcastów jest jeszcze, True Crime Australia, coś takiego, też bardzo ciekawe sprawy tylko z Australii, z polskich oczywiście Kryminalna Skandynawia, doskonałe materiały, świetne, świetnie przygotowane. Więc no trochę tych podcastów słucham, ale to jestem dość wybredny, jeśli chodzi o tematykę, a no od kiedy nagrywamy, to słucham mniej tak naprawdę i rzadko, i w sumie tylko w samochodzie, jak sobie gdzieś jadę, to lubię słuchać podcastu. A jeśli chodzi poza true crime'owe podcasty, to ZVZ słucham, czyli Pawła Opydo i Kasi Czajki-Kominiarczuk. Bardzo lubię Czytu, czyli podcast o książkach. Bardzo cenię sobie ten podcast. Dziewczyny ostatnio mają serię na temat Wiedźmina, więc no, tam dużo jest fajnych, ciekawych rzeczy. Sesje na podsłuchu to są sesje RPG w formie podcastu, też bardzo ciekawe. No trochę tych podcastów jest, chociaż no właśnie słucham coraz mniej.
Tu widzę w ogóle, widzę, że Katia zadała pytanie, w które ty jesteś plątany, więc chyba jest bezpośrednio do ciebie. Katia pisze, że miała sen. Jej znajoma zamordowała człowieka i razem z Grzesiem obmyślały plan, jak pozbyć się ciała. Czy to oznacza, że Katia słucha za dużo historii kryminalnych?
Znając mniej więcej czasami z opowiadań to, co się naszej koleżance Kati śni, bo czasami opowiada mi o tym, co jej się śniło, między innymi o robotach, które strzelają budyniem, to wydaje mi się, że jeśli chodzi o sny, to jest coraz lepiej. Jeśli ukrywaliśmy razem ciało, to jest to taki w miarę normalny sen i wręcz bym powiedział, że z tych nudniejszych, jeśli chodzi o sny Kasi, więc tutaj wszystko jest w porządku, może nawet zmierza ku lepszemu, bo...
Chyba, że to się łączy cała ta historia, że na przykład kogoś robot jakiś zabił.
Robot zastrzelił kogoś budyniem. Możliwe.
Wtedy
no,
trzeba było ukryć ciało, nie?
Bo Kasia czasami jak opowiada nam o swoich snach, to, no, to są wyjątkowe naprawdę, więc tak. No ten jest taki przyziemny, powiedziałbym, więc mam nadzieję, że we śnie wszystko poszło jak należy i ukryliśmy ciało w jakimś bardzo, bardzo ukrytym miejscu, odosobnionym, gdzie nikt go nie znajdzie. Okej, okay, to ostatnie pytanie, myślę. No niestety nie uda nam się odpowiedzieć na wszystkie, ale może kiedyś będzie kolejne Q&A, więc będziecie mieli pewnie jeszcze jakąś okazję do zadania nam pytań różnych. Kinga zadała nam pytanie. Planszówki hot or not? Jeśli hot, to jakie? I wydaje mi się, że obaj odpowiemy tutaj zdecydowanie, hot. Że hot, bo nawet ostatnio spotkaliśmy się ze znajomymi i znowu graliśmy w planszówki. Jeśli chodzi o planszówki, które mogę polecić i w które lubię grać, to...
Ja nie znam tytułu, więc będę tylko potwierdzał albo zaprzeczał, bo...
Ja na przykład zdecydowanie lubię grę o tron, bardzo lubię tę grę. Ja w ogóle lubię takie duże gry, takie strategiczne, gdzie trzeba murzyć i tam się zastanawiać.
W ogóle muszą być figurki. I to jest podstawa.
Figurki? No ja właśnie też nie jestem aż takim fanem figurek, chociaż większość gier, w które grałem ostatnio, są z figurkami, bo teraz jest taki trend, żeby były figurki. Jeśli gra jest dobrze wykonana i ma ładne figurki, to fajnie, ale dla mnie figurki nie są jakimś takim musem. Co jeszcze? Bardzo lubię, taka jedna z nowszych gier, bardzo lubię Rising Sun. To też jest taka strategiczna gra w feudalnej Japonii, którą bardzo lubię i to jest bardzo, bardzo ciekawa gra. Co jeszcze? Ostatnio graliśmy w The Godfather, to jest sympatyczna gra, taka też trochę strategiczna w klimacie mafijnym, gangsterskim.
Super była ta, co ostatnio graliśmy.
Na ostatnim spotkaniu graliśmy w Nantinarking.
To.
Tak, i też w wiktoriańskim Londynie. Bardzo, bardzo fajnie, bardzo ładna w ogóle gra, bardzo ładnie wykonana. Do tego jeszcze miałem taką rozszerzoną edycję z takimi metalowymi pieniążkami, które w ogóle już super wyglądają.
Można było potrząsnąć.
Tak.
Sakiewką.
Tak. Bardzo się przyjęła też u nas, bardzo się przyjął U-Bot. Kooperacyjna gra w łodzi podwodnej, gdzie zarządza się też no nie tylko tą planszą, którą się ma, ale też aplikacją i każdy ma inną rolę. Jest kapitan, jest pierwszy oficer, jest mechanik, więc to jest no bardzo, bardzo ciekawe podejście do gier planszowych.
To z Escape Roomem takim było też ciekawe, z tymi zagadkami, co
tak,
była ta aplikacja.
Escape Room, nie pamiętam jak się ta gra dokładnie nazywała, coś tam... Mystery Tales? Nie pamiętam. Ale taka no escape roomowa, bardzo, bardzo ciekawa gra.
No to już chyba polecanko wleciało. Następnym razem może będzie wtedy podamy więcej.
Chyba tak. No to są takie gry. Ostatnio też to ty w sumie grałeś w Zonę. Też nam się w sumie
Zona była super, no.
Podobała. Chociaż ja bym tam na przykład kilka rzeczy zmienił. Moim zdaniem fajnie by było, gdyby można było te postaci bardziej rozwijać, jakoś tak coś tam w nich zmieniać, ale no taki powiedzmy pseudo-RPG, który w Czarnobylu i tak dalej. No ciekawa gra. Bardzo, bardzo miła. No to w sumie wszystko. No nie będę wymieniał tutaj wszystkich gier, w jakie grałem, bo mam ich...
Masz pokaźną kolekcję.
Mam ich sporo, a też nie wszystkie gry, w które grałem, mam u siebie, ale no, myślę, że te polecanki tutaj...
Ale to od razu się sprzedałeś, bo było tam kiedy pytanie, gdzie nagrywamy, to chyba każdy sobie doda 2 do 2.
Tak, tam była sugestia, że nagrywamy w piwnicy. Nie nagrywamy jak...
Z dupy tak chyba
Asia
nagrywa,
i też Asia Okuniewska nagrywa w piwniczce w Reykjaviku. My nie nagrywamy ani w piwniczce, ani w Reykjaviku. Nagrywamy w Chełmie, w moim własnym pokoju. I tak, i to nie jest zdecydowanie piwniczka, wręcz jest nad ziemią, a nie pod ziemią. Też było pytanie, co pijemy? Obecnie pijemy wodę. Czasami pijemy Monsterka. Czasami ja piję kawę. I w sumie chyba się nie zdarzyło, żebyśmy pili alkohol.
Bo ja muszę tu dojechać.
Tak, jakoś. No ty dojeżdżasz, ale możemy kiedyś...
No ty możesz sobie spożyć alkohol.
Możemy kiedyś
elegancko
spróbować. Wiem, że uskuteczniają to Karoliny z Prawdziwych Zbrodni. Może się ma wtedy lepszy flow.
No może tak, ale jak ja bym miał tu pieszo przyjść, to jak będzie ciepło co najwyżej, to
no
mogę.
No tak,
mogę.
No to jak będzie, no może jak będzie ciepło, to wtedy nie wiem, może tak.
Ale wiesz co, mówiłeś, że to jest ostatnie pytanie, ale jeszcze coś znalazłem ciekawego, jestem ciekawy twojej opinii. Pytanie od Kamili. Jaki typ sromociciela jest waszym zdaniem najgorszy?
Po pierwsze, należy wytłumaczyć, czym jest sromociciel, bo to też jest sprawa z naszej grupy. Bo dużo ludzi zarzucało nam i wydaje mi się, że głównie mnie zarzucało, że używam anglojęzycznych słów, których nie wszyscy znają, to pracuję nad sobą i dlatego też napisałem, że zamiast słowa hater będę używał słowa sromociciel, jest takie słowo w języku polskim, więc nie będziemy mówić hater już nigdy, bo to jest anglojęzyczne słowo, a anglojęzycznych nie można używać według niektórych naszych komentatorów na YouTubie, więc będziemy używać słowa sromociciel. Jeśli chodzi o sromocicieli, to należy odróżnić, wydaje mi się, ludzi, którzy po prostu krytykują to, co jest gdzieś tam w naszych podcastach, od ludzi, którzy po prostu próbują sromocić, tak? Jeśli chodzi o takich ludzi, co sromocą, co po prostu próbują, nie wiem, zrobić komuś przykrość, czy w jakiś sposób, nie wiem, wzbudzić jakieś emocje w nas, mimo że się to rzadko się to udaje.
Raczej, jeszcze chyba się ani razu
raczej
nie udało.
Sromocenie nam w komentarzach budzi nasz śmiech i przesyłanie sobie screenów później na gdzieś tam na Messengerze i śmianie się z niektórych komentarzy. Najbardziej nie lubię chyba, jeśli ktoś próbuje nas w jakiś sposób zaszufladkować politycznie przez to, co mówimy. I to jest moim zdaniem no, totalnie może najgłupszy typ sromociciela, który myśli, że jeśli, nie wiem, no cokolwiek powiem jakieś zdanie, to od razu oznacza, że nie wiem, głosuję na tą czy na tamtą partię, czy nie wiem, czytam tę czy tamtą gazetę i tak dalej. To jest w ogóle dla mnie totalnie śmieszne i takie bardzo, chyba bardzo nasze polskie, bo albo jesteś po jednej stronie barykady, albo po drugiej i zawsze musisz być albo czarny, albo biały. I to jest chyba taki najśmieszniejszy typ sromociciela, ale w ogóle ja sromocicieli nie lubię. Nie lubię ludzi, którzy tak chyba dla samej potrzeby wkurzenia kogoś, samej potrzeby obrażenia kogoś po prostu coś piszą. I zdarza mi się czasami po prostu takie komentarze usuwać, gdzie nie jest to konstruktywna krytyka, tylko ktoś po prostu nas obraża. Ale no, budzi to raczej mój śmiech niż jakieś, nie wiem, jakąś refleksję nad tym, jeśli ktoś...
Też duży dystans do siebie i raczej jakby ktoś chciał jakoś mocno na mnie wpłynąć, to naprawdę musicie się postarać. Chociaż ja, znaczy nie mam takiego najgorszego stromociciela. Mamy tych ciekawych, którzy rzucają nam łapki w dół gdzieś po drugiej minucie wstawiania filmiku.
Tak, tak, tak.
Tak naprawdę wszystkie łapki w dół wyłapujemy po pierwszych 5 minutach.
Dokładnie. To jest niesamowite, nie? Że ktoś nawet tego intra nie przesłuchał prawdopodobnie, a już wrzucił łapkę w dół. Oczywiście nie przejmuję się tym i bardziej mnie to bawi, że ktoś prawdopodobnie subskrybuje nas tylko po to, żeby dawać nam łapki w dół, ale no gratuluję pomysłowości, gratuluję przebiegłości, no. Ja takich rzeczy nie robię, jest to dla mnie trochę śmieszne, ale no nie wiem, widocznie tacy ludzie są.
No tego hejtu nie ma za wiele. Ja lubię bardzo, bardzo lubię taki passive-aggressive, taki, że coś jest napisane, no fajnie wam to idzie, ale tutaj coś było chujowego. Wiesz, to jest ten początek, takie wytłumaczenie się, że niby jest spoko,
tak,
ale to mi coś nie pasuje. Piszcie bez ogródek, na spokojnie my się na nic nie obrazimy. Jeżeli coś wam nie pasuje, tak jak nie pasują to zdrumnienie od pieniędzy, powiedzmy, ja z tym walczę. I wydaje mi się, że coraz rzadziej z tego korzystam. Były po pierwszym odcinku jakieś zarzuty odnośnie przekleństw, które tak naprawdę się pojawiły w pierwszym odcinku w związku z tym stresem, o którym wspominaliśmy tak naprawdę, i tym bardziej takim luzackim podejściem do tematu i takim, że myśleliśmy trochę, że mówimy tylko do znajomych i do tej takiej wąskiej grupki, a nie mówimy do... Nie spodziewaliśmy się, że to nabierze aż takiej jakby no, mocy.
Ale też nie jest tak, że te przekleństwa są całkowicie zakazane, bo one się później też pojawiały czasami.
I one też nie są w pierwszym odcinku tak, że jest rzucane co 10
tak,
sekund,
no to nie?
To
tak,
one
że,
są jakieś...
To nie jest tak, że rzucamy w tym pierwszym odcinku miechem jak jakiś seba czy coś, Ale te wulgaryzmy się czasami też później pojawiały i pewnie będą się czasami pojawiać, ale może wtedy może były w jakichś niestosownych miejscach. Jeśli ktoś odniósł takie wrażenie, to na pewno nie było to umyślne, tylko spowodowane prawdopodobnie właśnie takim zdenerwowaniem trochę i tak dalej.
No ale to jeśli chodzi o najgorszego, to kogo jakiego samociciela wskażesz? Najgorsze są takie, którzy po prostu hejt jedno zdanie, znaczy nawet nie zdanie, jedno słowo po prostu jakieś obraźliwe, wrzucone tylko bez jakiegoś wytłumaczenia dlaczego, o co
tak,
chodzi,
no
wiesz.
Dokładnie coś takiego. Jeśli mam wskazać konkretny komentarz, który mi się nie spodobał i który uznałem za typowe sromocenie, no to był komentarz, który powiedział, że jesteśmy lewackimi, stalinowskimi kurwami, plujemy na Polaków i Kościół i jesteśmy jakimiś tam, nie wiem, bękartami Michnika czy coś w tym stylu. No tak jakby ktoś w ogóle, nie wiem, zostawił mózg w domu, wziął kompa i po prostu coś napisał. Nie wiem, czym to jest poparte, w ogóle praktycznie, no chyba nigdy...
Szczególnie, nawet... że nie mieliśmy żadnego tematu takiego okołopolitycznego, tak. W jakikolwiek sposób.
To, że, nie wiem, mówiłem o na przykład morderstwie Jaroszewiczów, to nie oznacza, że jestem komunistą. I umarł człowiek, został zamordowany w dziwnych okolicznościach i po prostu tyle. No to, że omawiam jego zbrodnie, to, że mówię o tym, rozpatruję różne rzeczy, to, że współczuję też ofiarom, ich rodzinom, niezależnie od tego, jakie mieli poglądy i tak dalej, to nie oznacza, że jestem, nie wiem, lewakiem, prawakiem, katolem, islamistą czy czymkolwiek innym. No dlatego to jest najśmieszniejsze, jak ktoś cię po kilku zdaniach próbuje w jakiś sposób zaszufladkować. No i właśnie ten sromociciel najbardziej mnie rozśmieszył, tego komentarza już nie ma. Żałuję strasznie, że nie zrobiłem screena, tylko po prostu przeczytałem to i od razu usunąłem, bo uznałem, że no ktoś, nie wiem, nie do końca w ogóle rozumie, co zaszło co zachodzi w tym podcaście, więc no tyle. Ale to był taki jeden komentarz, który faktycznie pamiętam, że był takim typowym sromoceniem, takim gadaniem takiego wściekłego typa, który po prostu czerwony na twarzy, wiesz, wypisuje jakieś bzdury. Zresztą wszedłem na profil tego człowieka na YouTubie i on praktycznie wszędzie takie rzeczy wypisywał w różnych
miejscach. To może mu się
miejscach.
Po prostu pomyliło i wiesz, ten komentarz miał wlecieć do innego filmu.
Nie wiem, możliwe, no ale to był ktoś, albo to był po prostu ktoś chory, albo ktoś, kto po prostu zieje strasznie nienawiścią, ale to jak ktoś zieje nienawiścią, to też jest chyba pewnego rodzaju choroba, więc no tyle. Okej, okay, no to chyba wszystko. I dziękujemy wam za zadane pytania. Nie udało nam się niestety odpowiedzieć na wszystkie, ale pewnie jeszcze będzie kolejny Q&A za jakiś czas. Oczywiście zapraszamy na naszą grupę na Facebooku, na której się dużo ciekawych rzeczy dzieje i rozmawiamy na różne ciekawe tematy.
W ogóle na nasze media społecznościowe, bo na ostatnim odcinku nie powiedzieliśmy o tym, że będzie Q&A, ogłosiliśmy to głównie na tak, naszych mediach społecznościowych.
Tak. No wszystkie rzeczy, które się dzieją wokół podcastu i tak dalej, ogłaszamy na Facebooku, na Instagramie, no we wszystkich możliwych mediach społecznościowych, gdzie mogliśmy to ogłosić, to się ta informacja
pojawiła. Oprócz Twittera, bo tam pojawiła. Widziałem, że ktoś sugerował, żebyśmy założyli jeszcze Twittera, ale to już jest trochę...
No
już...
zobaczymy, nie chciałbym też zrobić takiego czegoś, żeby... dublować informacje na Twitterze. Możemy o tym pomyśleć. Nie wiem, na ile ilu naszych słuchaczy jest na Twitterze i na ile byśmy wchodzili z kimkolwiek w interakcję. Nie wiem też, czy w ogóle jakikolwiek kanał, jakikolwiek podcast inny, przynajmniej z tej naszej działki, ma profil na Twitterze, więc no my personalnie, osobiście mamy swoje konta, tak, twitterowe, ale no też nie chcielibyśmy tego jednego z drugim mieszać, bo to by było bez sensu. Więc no jeśli by było takie zapotrzebowanie i byście chcieli z nami gadać na Twitterze, to oczywiście póki co jest grupa facebookowa, na której piszemy, no jesteśmy praktycznie codziennie i zawsze wchodzimy w interakcję z ludźmi, którzy tam są i jest już ich prawie 1000, z tego co wiem, więc no jest z kim pogadać, jest z kim wymienić się jakimiś swoimi przemyśleniami, ale to by było na tyle. Zapraszamy was tam oczywiście i oczywiście dziękujemy za pytania. To wszystko.
Za tydzień już chyba normalny,
tak,
odcinek.
I za tydzień już będzie normalny odcinek, już numerowany, czyli nie wiem, który tam. 19, 18, 18. No coś takiego. Tak, więc to wszystko. Do usłyszenia. Cześć.